Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Witam Państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Państwu krótko książkę Iwana Kameneca, Józef Tiso, Tragedia polityka, księdza i człowieka. Przytoczyłem ten tytuł po polsku, dlatego że książka, o której będę mówił, ukazała się w języku polskim, ale ja czytałem ją po słowacku. No ale może po kolei. Kiedy w listopadzie 2023 roku byłem w Bratysławie i zajrzałem sobie do księgarni akademickiej, bo byłem bardzo zainteresowany kupieniem jakiejś sensownej książki o Józefie Tiso, to okazało się, że tych książek jest tam mnóstwo. I zupełnie nie wiedziałem, którą wybrać, dlatego że, o czym powiem na końcu, jest to postać dosyć szczególna, także na Słowacji, i zachodzi obawa, że duża część tych książek to nie są książki obiektywne, tylko to są książki o charakterze politycznym, a nie historycznym. Szczęściem złożyło się, że miałem tego dnia spotkanie z Pawłem Rankowem, zrobiwszy wcześniej zdjęcie różnych dostępnych tytułów. Bardzo wprost pan Paweł powiedział, żebym kupił sobie książkę Iwana Kameneca i że to jest rzecz, która jest historyczna, która jest dobra i która jest wiarygodna. I tak uczyniłem. Natomiast później okazało się, że ta książka ma polskie tłumaczenie. Polski przekład ukazał się w roku 2001 nakładem warszawskiego wydawnictwa Neriton, neriton.pl, N jak narty. Natomiast na Słowacji książka miała już 3 wydania. Pierwsze z roku 98, drugie 2013 i trzecie 2021. Interesujące jest to polskie wydanie, dlatego że ukazało się stosunkowo szybko, 3 lata po wydaniu słowackim, a wydaje mi się, że jest to rzecz dosyć niszowa, więc cieszy. Gorsza historia jest taka, że ta książka jest praktycznie nie do zdobycia. Ja próbowałem ją jakiś czas namierzyć na różnego rodzaju rynkach wtórnych i mi się nie udało. Ale jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to można gdzieś szukać po bibliotekach, można szukać, żeby kupić. To nie jest duża książka, to nie jest gruba książka. W tym wydaniu słowackim ma około 180-190 stron, w wydaniu polskim nieco mniej. Pewnie to jest inaczej poskładane. Szukałem książki, która będzie obiektywna i miałem spore obawy, zaczynając czytać tę książkę, spore obawy związane z tym, że nie znam historii Słowacji. I bałem się, że jeżeli książka wejdzie w zbyt duży detal, to będzie dla mnie nieczytelna. Tymczasem okazało się, że to, co Iwan Kamenec napisał, to jest fantastyczna książka wprowadzająca w problematykę historii Słowacji pierwszej połowy XX wieku. Mimo że rzecz jest nieduża, to mam wrażenie, udało się autorowi na takim poziomie syntetyzowania wiedzy napisać coś, co jest w stanie przemówić do takich osób jak ja, czyli do osób, których wiedza o historii Słowacji jest praktycznie zerowa. Jednocześnie ta historia Słowacji jest pokazana z perspektywy Józefa Tiso, czyli księdza, a później polityka, a później prezydenta tej marionetkowej Republiki Słowackiej. I jak mówię, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że z jednej strony tak kompaktowo te rzeczy udało się Kamenecowi napisać i nie mam poczucia, że jakikolwiek fragment książki byłby za długi. Z drugiej strony miałem wrażenie, że dosyć dobrze mnie ta książka gdzieś spozycjonowała i w tej chwili mniej więcej rozumiem spór, który się wokół Tiso toczy wątpliwości, które gdzieś tam są, i trochę kontekst historyczny słowacki gdzieś do mnie zaczyna się przesączać. Postać Józefa Tiso jest o tyle interesująca, że on polaryzuje Słowaków do tej pory. Pierwotnie ksiądz, a właściwie pierwotnie to złe słowo, bo właściwie kapłanem pozostał do końca swoich dni i jedyne dni chyba, z tego co pamiętam z tej książki, kiedy nie odprawiał mszy, to były dni, kiedy był zamknięty przez komunistów już w 1946 roku w więzieniu w trakcie procesu. Natomiast nawet będąc prezydentem, codziennie te msze święte odprawiał. Był rzeczywiście, uważał się za księdza, był księdzem, msze odprawiał i tak dalej. Natomiast ciekawa jest jego droga, dlatego że to jest postać, która zaczęła funkcjonować w życiu politycznym, społecznym jeszcze w czasie trwania monarchii austro-węgierskiej. Więc Tiso mówił po węgiersku, mówił po słowacku, uczył się w seminarium, gdzie oczywiście mówiono po węgiersku, zwłaszcza, że on trafił do takiego seminarium, które było bardzo, można byłoby powiedzieć, procesarskie, bardzo propaństwowe. W czasie I wojny światowej służył jako kapelan na froncie w okolicach Słowacji, czy na terenie Słowacji. I po I wojnie światowej, kiedy powstała Słowacja, Tiso zrobił taką woltę. On już wcześniej był znany jako osoba, która jest raczej pragmatykiem. I o ile wcześniej, może nie wprost, jakoś bardzo głośno popierał monarchię, o tyle chociażby fakt sprawowania pewnych stanowisk, zajmowania ich, jasno mówił, że musiało istnieć pewnego rodzaju zaufanie do niego, że mógł być na przykład jakimś tam pisarzem czy sekretarzem w jakichś gremiach miejskich. Natomiast kiedy zaczyna powstawać Słowacja, no to Tiso zaczyna funkcjonować w Partii Ludowej. Później zaczyna odgrywać w niej coraz istotniejszą rolę, dlatego że jest, można byłoby powiedzieć, skutecznym politykiem. Jest człowiekiem, który jest pragmatyczny, jest człowiekiem dobrze zorganizowanym, świetnym organizatorem, poukładanym, do tego świetnie przemawia, jest w końcu księdzem, no oczywiście nie jest to gwarancja, ale jednak jakieś retoryki, ci ludzie są tam uczeni. U niego nałożyło się to jeszcze na po prostu zwyczajny talent, który miał. I okazuje się, że on w tej partii odgrywa coraz większą rolę. Partia zasadniczo jest partią narodową, natomiast w tej Czechosłowacji międzywojennej ona się coraz bardziej opowiada za, powiedzmy, autonomią Słowacji, ale autonomią rozumianą jako osobny naród w ramach państwa czechosłowackiego. Tam oczywiście były co jakiś czas takie motywy, żeby wyjść z tej Czechosłowacji, natomiast także Tiso to wielokrotnie podkreślał, uważa, że Słowacy są osobnym narodem, ale powinni razem z Czechami tworzyć państwo. No i to państwo powstaje w roku 1939, właściwie dzięki łasce interwencji Hitlera, kiedy w 1939 roku Hitler decyduje się na aneksję Czechosłowacji, to wcześniej wzywa Tisę do Berlina, no nie wiem czy do Berlina, do Niemiec wzywa i przedstawia mu propozycję. Mówi mu, że Czechy zostaną zajęte, natomiast że on osobiście nie ma w ogóle zainteresowania Słowacją i że najchętniej zostawiłby Słowację jej własnemu losowi. Warunkiem jest to, żeby Słowacy podjęli jakąś uchwałę o samostanowieniu, żeby ogłosili niepodległość. No i Tiso wydaje się, że zdawał sobie sprawę z tego, że to będzie państwo marionetkowe. No bo cóż to za układ między małą Słowacją biedną a wielkimi triumfującymi Niemcami. Ale przedstawił propozycję w parlamencie słowackim i bardzo ciekawie tu Kamenec pokazuje tę scenę, kiedy zapadła cisza na sali i nie bardzo ludzie wiedzieli, co mają zrobić, bo zdawali sobie sprawę, że jest to złamanie pewnej umowy, że mają zagłosować za aktem rebelii wobec państwa, którego częścią są. Z drugiej strony zdawali sobie też sprawę, że będą państwem zależnym od Rzeszy. I co ciekawe, to głosowanie się nie odbyło, tylko posłowie wstali i odśpiewali hymn. I na tym się to skończyło. To znaczy zostało to uznane jako deklaracja niepodległości, ale formalnie nic takiego nie nastąpiło. No i potem następuje okres II wojny światowej, kiedy Tiso teoretycznie rządzi tym krajem sam. Ten kraj coraz bardziej przekształca się w takie państwo rzeczywiście mocno faszyzujące. Faszyzujące na poziomie jakiegoś flirtu między hierarchią kościelną a takim typowym konserwatywnym państwem. W trakcie tej II wojny światowej zostają też wydane prawa, które dotyczą tak zwanej kwestii żydowskiej. Nie jest to od razu, natomiast jest to później, ale są to bardzo ostre regulacje, które de facto pozbawiają tych słowackich Żydów możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Oni są później gdzieś wywożeni i kończą tak, jak kończyli Żydzi w czasie II wojny światowej. Natomiast nie wszyscy. I tu jest jedna z linii obrony Tiso, dlatego że to prawodawstwo wprowadzało taką furtkę, że dla niektórych osób można było zrobić wyjątki i tak jakby zwolnić je, uznać, że prawo nie będzie ich dotyczyło. I rzeczywiście spora liczba osób tak została potraktowana, tak mówią obrońcy Tiso. Natomiast przeciwnicy mówią, że to nadal było bardzo mało, to po pierwsze, po drugie, że to były osoby, które były bogate i było ich na to po prostu stać, a po trzecie, że to żadne rozwiązanie problemu, bo tak naprawdę i tak większość ludzi, po prostu większości ludzi odmawiano tego prawa łaski. Tiso się radykalizuje, Słowacja staje się coraz taka bardziej sfaszyzowana. Jednocześnie między Tiso a Watykanem narasta też konflikt, dlatego że radykalnie antysemicki Tiso, radykalnie antysemickiego kazania, wystąpienia, także przemowy, w których, nie wiem jak to powiedzieć, ale zaprzecza wprost nauce Kościoła, to znaczy tym Słowakom, którzy nie są specjalnie wykształceni, traktują słowa, które padają ze z ust prezydenta, jednocześnie księdza, jednocześnie osoby, która uchodzi za patriotę. Więc jeżeli padają słowa tego typu, że Jezus mówił, żeby troszczyć się o siebie i o swój kraj, a nie o innych, i że na tym polega bycie katolikiem, no to nie dziwię się, że Watykan różne działania podejmował, natomiast nie mógł nic zrobić. W którymś momencie właściwie wycofał się i zostawił to samemu sobie, tego Tiso, bo stracił nad nim całkowicie kontrolę. A tymczasem była ta wiara bardzo w sposób taki utylitarny, oportunistyczny, wykorzystywana do prowadzenia wątków rozgrywek politycznych. Także Tiso nie można zapomnieć tego, że w momencie, kiedy w 1944 roku wybuchło Słowackie Powstanie Narodowe, o czym niewiele osób w Polsce wie, ale takie powstanie było i było całkiem spore, to w momencie, kiedy część armii słowackiej zdecydowała się przejść na stronę powstańców, to Tiso zwrócił się o pomoc do Niemców. De facto on Niemców zaprosił, Wehrmacht, ISS zaprosił do pacyfikacji Słowacji. Jednocześnie cały czas pozostawał nieugięty w swoim wsparciu dla Niemiec i Hitlera. To jest ciekawe, czy on właśnie wspierał Hitlera, czy on wspierał Niemcy. No w każdym razie bardzo lojalnie na granicy racjonalności wspierał te Niemcy, nawet w momencie, kiedy ta wojna była już kompletnie przegrana i było oczywiste, że trzeba się z tego jakoś wykręcić. I Słowacja nie zrobiła tego. Tiso do samego końca stał przy Hitlerze, wierzył. Nawet kiedy rządy w Rzeszy upadającej kompletnie przejął Dönitz, to na jego ręce też wysłał telegram, też wysłał depeszę, która mówiła, że Słowacja będzie wiernie stać obok. No i później Tiso wyjechał do klasztoru w Bawarii bodajże. Został tam odnaleziony. No i tu się zaczyna kolejny etap, czyli po powrocie na Słowację jest przez komunistów więziony, jest mu wytoczony proces i zostaje skazany na karę śmierci. Mimo że były silne głosy, żeby tej kary śmierci nie wykonywać, tylko żeby zamienić ją na karę dożywotniego więzienia, chociażby jak było z marszałkiem Pétain we Francji. No to komuniści zdecydowani byli tę karę wykonać i ją wykonali. I stworzyli męczennika. I stworzyli męczennika za Słowację. Na dodatek Tiso też, będąc już w więzieniu, był brutalnie wykorzystywany politycznie przez odłam swojej partii, która funkcjonowała za granicą, co tym mocniej pomagało komunistom w takim sklejeniu postawy Tiso z podejściem antykomunistycznym i na końcu doprowadziło to do takiego wyraźnego pęknięcia, bo z jednej strony ludzie pamiętali i mieli świadomość, nazwijmy to, skali zbrodni czy niegodziwości, które się dokonały w trakcie tej Republiki Słowackiej. Z drugiej strony, no, Słowacja była krajem mocno katolickim. O ile na przykład w Czechach komuniści mieli dosyć wysokie poparcie społeczne, pewnie nie takie, żeby rządzić, ale naprawdę wysokie, o tyle na Słowacji oni kompletnie przegrali wybory z Kretesem i nie mieli tam żadnego poparcia. I tak naprawdę Tiso stanowił dla komunistów wygodny element wpływania na tamtą politykę lokalną. No i jest problem z określeniem tej postaci bardzo jednoznacznej, bo to niewątpliwie był człowiek, który, można było powiedzieć, był słowackim patriotą i wiele tych rzeczy robił dla swojego kraju, kierował się szczytnymi jakimiś ideami. Ja mam wrażenie, że to była taka postać tragiczna, trochę dla mnie jak Mussolini, który do jakiegoś momentu właściwie podejmował same dobre decyzje, a od któregoś momentu podejmował same decyzje złe, które obracały się przeciwko niemu. I tu jest podobnie, także jakaś taka dziwna końcówka, jakieś takie za wszelką cenę trzymanie się władzy. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Kamenec tę książkę napisał i jak można napisać książkę historyczną, książkę o kontrowersyjnym polityku. A słowo kontrowersyjny tu jest, to jest tak eufemistyczne, bo dla wielu osób to jest zbrodniarz, który sam nie zabił, ale który ma krew na rękach, bo był liderem bardzo mało przyjemnego reżimu. I udało się Kamencowi tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja nie jestem od oceny tego człowieka. Jestem od pokazania pewnych faktów, pokazania ceny pewnych zjawisk, ceny pewnych decyzji, ale nie jestem od oceny. Historia, historyk nie jest od oceny człowieka, nie jest od oferowania wyroków, nie jest sędzią. Byłem tym gdzieś tak już po jednej trzeciej książki złapałem, że tutaj to będzie rzecz bardzo zbalansowana i ona nie będzie ani radykalnie potępiająca, ani radykalnie broniąca. To jest książka, która pokazuje pewne zjawiska i bardzo to doceniam, bo Kamenec jest autorem chociażby takiej monografii na temat polityki antysemickiej właśnie administracji Tiso i wydaje się, że mógłby dużo ostrzej tę książkę napisać. Tymczasem to rzeczywiście jest książka o tragedii, tragicznych wyborach i pozostawia mnie trochę w takim poczuciu, że no... Znaczy powiedzieć, że ta postać była nieoczywista, to jest trochę chyba dla mnie za dużo, ale rozumiem, dlaczego dla części społeczeństwa słowackiego ta postać nadal może mieć jakąś nośność i dlaczego jest wykorzystywana przez współczesnych polityków i dlaczego prawdopodobnie będzie. I to mi ta książka bardzo dobrze pokazała, ale pokazała mi też przede wszystkim wiarę w obiektywną, naukową narrację, w to, że można schować swoje poglądy do kieszeni i pokazać realnego człowieka. Więc jeżeli szukalibyście Państwo książki, która pokazywałaby osobę, na której się psy normalnie wiesza, ale pokazywałaby ją bez upiększeń, ale jednocześnie bez doprawiania jej gęby, to książka Iwana Kameneca jest bardzo dobrą propozycją, jednocześnie rzeczą, która dosyć dobrze wprowadza w kontekst słowacki ogólnie tego, co działo się w pierwszej połowie XX wieku. Przepraszam osoby, które znają się na historii Słowacji, bo ilość skrótów i błędów, które tu popełniłem, to pewnie woła o pomstę do nieba, ale starałem się jakoś krótko chociaż tę postać przybliżyć, bo też, mówiąc szczerze, nie mam złudzeń, że jakoś masowo zaczniecie Państwo tę książkę czytać teraz. A szkoda, powinniście. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce przy okazji jakichś innych lektur. Natomiast dzisiaj pora się pożegnać. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.